Wystawię was na próbę, teraz coś powiem o papieżu. Nie obrazicie się? Powiem wam, że ja na przykład czułem bardzo się pobudzany do modlitwy. Może wam się to dziwne wydawać, ale spotkałem sporo osób wierzących, które miały to samo. W Radzyniu na przykład Kościół naprawdę oni się mocno modlili o wybór papieża. I wiecie, ja nie wiem, bo nie znam tego człowieka, tak? Ale świadectwa, które pewne docierają, powiem, że są, no, mi się bardzo podobają świadectwa o nim. I coś wam przeczytam dzisiaj. Znalazłem taką informację. Ewangelikalni zachwyceni papieżem Franciszkiem. Papież Franciszek jest przyjacielem ewangelikalnych chrześcijan. Zapewnia... Momencik, bo tutaj mi coś przycina. Zapewnia w Argentynie ewangelista Luis Palau. Eksplodowałem z radości. Nie mogłem w to uwierzyć. Po ostatnim konklawe rozmawiałem z nim i powiedział mi, że poczuł, iż Bóg kazał mu się wycofać z rywalizacji. Powiedział Palau portalowi, jakimś tam portalowi, tak? Palau, który jest jednym z najbardziej znanych misjonarzy ewangelikalnych na świecie, nazywany latynoskim Billy Grahamem, dodał, że kardynał Bergoglio, tak, jakoś, wielokrotnie modlił się z nim. Gdy się spotykaliśmy, zawsze się wspólnie modliliśmy. Kardynał prosił mnie, abym włożył na niego ręce i modlił się za niego, aby nadal mógł być sługą Boga. Według Palau nowy papież jest przychylnie nastawiony wobec innych wyznań chrześcijańskich i chętnie nawiązuje z nimi relacje. On jest naszym przyjacielem, prawdziwym przyjacielem, podkreślił Palau, którego deklaracje potwierdzają również liderzy wspólnot ewangelikalnych w Argentynie. I dodatkowo tam jest takie zdjęcie umieszczone, jak było spotkanie charyzmatyczne katolików i protestantów i on klęczy na scenie i pastorzy nakładają ręce na niego i się modlą. Wtedy, kiedy był kardynałem i był prymasem Argentyny. Także jest ciekawą postacią. Jeśli chodzi o tą skromność w ogóle, to już jest w ogóle kosmos. Tak? Że człowiek, który, wyobraźcie sobie prymasa Polski, który jeździ tylko miejską komunikacją, który sam sobie gotuje posiłki, bo odmawia, żeby mieć służbę, który odmawia rezydencji. Tam było napisane, że mieszkał w bloku podobnym do polskich bloków. Jako kardynał Argentyny zrezygnował z rezydencji. Oczywiście on tam ma jakieś korzenie, tak, jezuitów, także gdzieś tam on to wyniósł. W każdym razie ja powiem wam, że ja czułem, że to jest ważne. I do tego jest jeszcze bardzo konserwatywny. Co mi się też bardzo podoba, że jest nieugięty w pewnych tematach, tak? Powiem wam, dlatego, że jego wybór ma w jakimś stopniu na nas znaczenie. Dlaczego? Bo my jesteśmy krajem katolickim. Jeśli byłby papież, który by na przykład ogłosił za chwilę, że on popiera związki partnerskie, to nas by to dotknęło. Dlatego skoro Biblia mówi, módlcie się o władzę, o przełożonych, ja nie widzę problemu, żeby się modlić o wybór takiego człowieka. Wiecie, kiedyś Colin Eckhart opowiadał piękne świadectwo, jak on przewodził pewnym spotkaniom wstawienniczym w Anglii. I mówi, że pewnego poranka, to kilka dni trwało, oni pościli. Pewnego dnia Bóg do niego powiedział, chcę, żebyście dzisiaj się modlili o wybór nowego biskupa Canterbury. Biskup Canterbury to jest głowa kościoła anglikańskiego. Tak, to jest coś jak papież, powiedzmy, wśród katolików. I Colin Eckhart opowiada, wiecie, to jest tak samo właśnie, jak ja bym powiedział w Polsce, módlmy się o wybór nowego papieża. Mówi, to jest to samo. Ale mówi, powiedział to i ludzie najpierw tak, ale się zaczęli modlić. I mówi, że Duch Święty na nich stąpił. I mówi, to, mówi, on był w jednej z najbardziej niesamowitych modlitw wziął udział. Modlitwa, która trwała około 40 minut. Gdzie było takie wstawiennictwo tylko o tą jedną rzecz. Oni wszyscy wołali, płakali, całkowicie Duch Święty przejął modlitwę o to. Co się stało? Do tej pory był bardzo nieprawy człowiek, był biskupem Canterbury. Grzesznik. Wybrano człowieka odrodzonego na nowo i ochrzczonego Duchem Świętym, napełnionego Świętym Duchem. Po prostu owoc tego był taki, że powstało masę wspólnot młodzieżowych, charyzmatycznych, gdzie Bóg wylewał swego Ducha w tamtym kościele. Także ja powiem wam tak, ja nie mam wielkiego, w ogóle nie mam wiary w jakieś przebudzenie, jeśli chodzi o strukturę Watykanu. Ale to, że Duch Święty porusza się w kościele katolickim, to nie możemy powiedzieć, że nie. Nie da się tego powiedzieć, tak? Ja nawet mówię, byłem na spotkaniu Armia Dzieci, gdzie po prostu zawiozłem swego syna, ja przekroczyłem próg, gdzie było uwielbienie, ja w jednej chwili odczułem obecność Bożą. Naprawdę. Także takie, zresztą braliśmy udziały w różnych, tak, spotkaniach i co prawda w pewnym momencie wycofywaliśmy się, to jest inny temat, tak? Także ja nie mówię, że my będziemy razem teraz obrazy czcić i do Marii się modlić. Nie, nie, ale powiem wam, że w tych ciężkich czasach, kiedy właśnie ten grzech napiera, bezprawie, o czym mówiliśmy, apostazja przychodzi, coś takiego, kiedy my się będziemy łączyć w tych rzeczach, które nas łączą, ewangelicznych prawdach, uważam za fantastyczne. I jeśli kościoły protestanckie byłyby w stanie razem z kościołem katolickim walczyć o model rodziny tradycyjnej, ja jestem całym sercem za. Nie mam żadnych problemów, żebyśmy razem organizowali różne akcje, jakieś przedsięwzięcia. Żadnych problemów. Bardzo bym się cieszył, jeśli takie rzeczy by się działy. Dzisiaj tak króciutko chcę podzielić się, taką rzecz mam w sercu. O relacji z Bogiem troszkę, tak właśnie. Tak jak tutaj śpiewaliśmy, takie słowa były, że pragnę Cię, że chcę Ciebie. I powiem, samo to nie wystarczy. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre mieć głód, mieć pragnienie, ale za tym coś musi pójść. Jeśli to ma się przełożyć w realne doświadczenie chodzenia z Bogiem, są jeszcze potrzebne inne rzeczy. I chcę powiedzieć tak krótko, o Henochu chcę przeczytać. Pierwsza Mojżeszowa 5:24. Był taki człowiek ciekawy. Tu jest wymieniany, w ogóle piąty rozdział wymienia potomków od Adama. I przy tym imieniu zatrzymuje się Bóg i mówi tak, Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I w Hebrajczykach 11, w tym rozdziale na temat wiary, takim bardzo znanym rozdziale, jest też jeszcze dodane o nim, 11:5. Hebrajczyków, przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądać śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Więc takich rzeczy się dowiadujemy tutaj, że był człowiek, o którym jest powiedziane, chodził z Bogiem. I Hebrajczyków mówi, dlaczego on chodził z Bogiem. Bo Bóg mu wystawił świadectwo, że on Bogu się podobał. To znaczy, że nie każdy może chodzić z Bogiem. To trzeba sobie na początku wyjaśnić. To nie jest tak, że on jest kimś, że jeśli ja tylko zachcę, to od razu przychodzę i po prostu piątka i my chodzimy. To nie jest tak. Bóg wystawił świadectwo, że Henoch jemu się podobał. To znaczy, on powiedział, ja mam upodobanie w jego czynach, ja mam upodobanie w jego myślach, ja mam upodobanie w jego słowach, ja mam upodobanie w jego dążeniach, ja mam upodobanie w tym człowieku. Ze względu na to, ten człowiek chodził z Bogiem. Ze względu na to, że on swoje życie dopasował do wiecznego Boga. Ja to już kiedyś powtarzałem, powtórzę, nie miejmy złudzeń, Bóg dla nikogo z nas się nie dopasuje. On się nie zmieni. On mówi, ja jestem stały, ja się nie zmieniam. Dzisiaj wielu właśnie mówi, że no te chrześcijaństwo, no powinno się zmienić, no przecież to są nowe czasy. Bóg mówi, ja się nie zmieniam. Jeśli ktokolwiek chce z Bogiem chodzić, to musi się dopasować do Jego dróg. Oczywiście w czasie łaski mamy inne wymagania niż w czasie zakonu. Tak? Henoch w ogóle jeszcze przed zakonem był. Nie wiemy, co to znaczy. W jaki sposób on żył. O Abrahamie na przykład, który też był przed zakonem, jest powiedziane, że Bóg powiedział do niego: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ja tak rozumiem, że ta doskonałość polegała na tym, że w momencie, kiedy on usłyszał słowo od Boga, miał mu się poddać. I to wszystko. I on nie miał całego zakonu, tych przepisów. On tego nie miał, ale miał relację. Miał. Widzimy Abrahama, który gdzieś jest w stanie złożyć, modlić się, szukać Boga, zbudować ołtarz. I Bóg się z nim komunikował. I w momencie, kiedy Bóg się komunikował, doskonałość Abrahama polegała na tym, że miał poddać się słowu, które słyszał bezpośrednio od Boga. I to wszystko, czego Bóg od niego chciał. I w momencie, kiedy on to czynił, on chodził z Bogiem. Bo był Bogu poddany. Ale najpierw chcę zacząć od takich rzeczy, żeby jasno powiedzieć, że grzech nie pozwala nam z nim chodzić. Jozuego 7, tu jest ten znany fragment, nie będę czytał całego, jest bitwa pod Aj, tak? I Bóg kazał im, aby wszystko zniszczyli, co w tej bitwie będzie, aby nie brali żadnych łupów, że powiedział, że to wszystko jest przeklęte, chciał, żeby to wszystko zniszczyli i wiemy, że jeden człowiek zachował coś z tych rzeczy, tak? On sobie wziął to, on sobie ukrył to. I jest ten moment, kiedy oni przegrywają tą bitwę ze względu na tego człowieka, ale jeszcze nie wiedzą dlaczego. I Jozue pada na twarz, modli się bardzo gorliwie i w pewnym momencie Bóg do niego mówi i mówi tak. Izrael zgrzeszył, 7:11 Jozuego. Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale poddają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. I to słowo mnie bardzo dotknęło ostatnio. Nie pozostanę z wami. Zobaczcie, że pragnienie przebudzenia to jest odwrotność tego. To jest wołanie o to: przyjdź i pozostań z nami. My tak rozumiemy przebudzenie. My chcemy jego namacalnej obecności. My chcemy, żeby Bóg był pośród nas realnie. Tak? Ale tutaj widzimy, że Bóg sam mówi, że jeśli są rzeczy w jego ludzie, które on uważa za grzech, to on mówi: nie mogę z wami pozostać. My musimy bardzo jasno to zrozumieć. Bardzo jasno. I mówię teraz indywidualnie do naszego życia i jako Kościół. I indywidualnie rozumiem to w taki sposób, że oczywiście Bóg nas nie opuszcza, bo mieszka w nas przez swego ducha. Ale następuje coś, co nazywa się zasmuceniem ducha. Zagaszeniem ducha. W momencie, kiedy wchodzisz w coś, że łamiesz przymierze, że robisz coś, co jest grzechem, co się Bogu nie podoba, duch w tobie zostaje zasmucony. To jest tak, jakbyś stracił jego obecność, to jest tak, jakby on cię opuścił i nie doświadczasz nic z jego obecności. Tak, jakby Pana z tobą nie było. Czy ze mną. I to jest coś, co my musimy zrozumieć. Dlatego, że jeśli my chcemy teraz spowodować odwrotną sytuację, że chcemy go sprowadzić i żeby on pozostał, to drogą do tego jest oczyszczenie z tego wszystkiego, co może być pośród nas, a co jest przekleństwem, co jest grzechem, co go zasmuca. To jest to oczywiste. Więc musi być ta gotowość w nas do tego. W Izajasza Bóg na przykład mówi, że moja ręka nie jest tak daleko, by nie mogła wam pomóc. Moje ucho nie jest tak daleko, by nie mogło wysłuchać. Ale wasze grzechy oddzieliły was ode mnie. To jest kolejny fragment. Tak? Izajasz 59:1-2, jak ktoś chce sobie. To jest kolejny fragment, gdzie Bóg pokazuje, że to my możemy oddzielić się od Niego. Od Jego łaski, od Jego obecności. Nie dlatego, że On chce. On nigdy nie chce. On nigdy nie chciał. Ale jeśli wchodzimy w jakieś rzeczy, które Mu się nie podobają, zasmucamy Ducha Świętego i tracimy relację z Nim. I teraz drugi Koryntian, 6 rozdział, który właśnie mówi o tym sprowadzeniu go, o tym, aby zrobić odwrotnie, co się tam wydarzyło. 6-7. Zaraz. Nie. 6-16 może. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. I ten ostatni werset, który przeczytałem, jest dla mnie, tutaj chcę go podkreślić. Dlatego, że to jest podsumowanie. To jest to, jaka ma być nasza odpowiedź na te obietnice. Że jeśli chcemy, aby On zamieszkał, jeśli chcemy, aby przechadzał się pośród nas, aby się objawiał, manifestował swoją obecność, to teraz Paweł mówi, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha i dopełniając świętobliwości, tutaj jest to samo słowo, co uświęcenie, dopełniając uświęcenia swojego w bojaźni Bożej. I tu jest to słowo bojaźni Bożej. Czyli bez bojaźni Bożej nie ma tego uświęcenia i nie będzie tego zamieszkania i nie będzie manifestacji Jego pośród nas. Czym jest bojaźń Boża? To nie jest oczywiście banie się Boga. Ja powiem wam tak, jak ja to, oczywiście na przykład Słowo Boże mówi, że w bojaźni pańskiej odwracamy się od zła, bo bać się Pana znaczy nienawidzić zła, tak? Więc bojaźń pańska to jest właśnie stan serca, gdzie ty jesteś wrażliwy, czy nie pojawia się coś, co się Bogu nie podoba w twoim życiu. I natychmiast się z tym rozprawiasz, natychmiast to porzucasz, natychmiast z tego pokutujesz. To jest bojaźń pańska. Że masz w nienawiści grzech. Że jesteś nakierowany na relację z Nim. I jesteś wrażliwy. I badasz swoje serce i jesteś czujny. Czy coś się nie zagnieździło? Czy coś nie zrodziło się w postawach, w myślach, w czynach, co jest grzechem? I bez takiego stanu serca tak naprawdę my nie mamy żadnego procesu uświęcenia. I ja nieraz zbaczałem z tych dróg i powiem więcej, ja jestem pewien, że każdy z was zbaczał, bo jesteśmy tacy sami. To nie jest tak, że od momentu nowonarodzenia my po prostu brniemy w uświęceniu 100%, bo już byśmy mieli przebudzenie ogromne, w tym, gdybyśmy tak robili. Ale to jest tak, że potrafimy mieć te momenty, kiedy gdzieś zasmucimy ducha, kiedy zatwardzimy swoje serce, kiedy nie chcemy już za bardzo słyszeć, co on mówi. Zaczynamy żyć w pewien sposób po swojemu. I stajemy się martwi. I wysychamy wtedy duchowo. Tak? I kiedy to się dzieje, zaczynamy pragnąć starych rzeczy. Zaczynamy myśleć, ale tam był czosnek w Egipcie, tam były ogórki, tak? Naprawdę tak jest, dlatego że my musimy czymś żyć. My nie możemy żyć niczym. Ja nie mogę zamknąć się w czterech ścianach, nie doświadczać się Boga i prowadzić życia zakonnika, ascety. Nie da się. Po prostu nie wytrzyma nikt czegoś takiego. Więc to jest bardzo ważne. I teraz w Efezjan, kiedy jest powiedziane o zasmucaniu Ducha Świętego, 4:30, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I teraz słuchajcie, wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was, wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ten werset mówi o tym, w jaki sposób najczęściej wierzący zasmucają Ducha Świętego. Gdzie najczęściej upadamy i tracimy tą relację z żywym Bogiem. To nie są kradzieże, to nie jest pijaństwo, to nie jest cudzołóstwo. Takie rzeczy przytrafiają się w Kościele, oczywiście. Ale to jest coś, co jest rzadkie zazwyczaj. To jest coś, co jeśli ktoś to, w to wpadnie, to zazwyczaj zdaje sobie sprawę, że źle robi. Nawet jeśli w tym pozostaje i brnie. Ale właśnie to, co ja odczuwam, gdzie my najczęściej zasmucamy, najczęściej upadamy, to są te rzeczy. To są relacje między nami, to są postawy do siebie nawzajem i to jest to miejsce, gdzie my musimy wziąć wrażliwość. Wrażliwość. I każdy odpowiada za swoje serce. I badać swoje serce. Powiem wam naprawdę, ja też tego doświadczam. Jeden brat, jedna siostra, do której w moim sercu złapię niechęć i uprzedzenie i jestem wyłączony z życia duchowego. Bóg nie zrobi dla mnie wyjątku. Bóg nie powie, nie ma problemu, Piotrek, ja cię rozumiem, faktycznie tamta osoba jest ciężka. Nie zrobi tak. To jest bardzo ważne, co ja teraz mówię. To nie jest ważne, co ktokolwiek tobie zrobił. Nie możemy w taki sposób usprawiedliwiać swoich postaw. Nigdy nie możemy. To nie jest ważne, jak cię zranili. To nie jest ważne, co powiedział, co pomyślał, jak się zachował. Ważna jest twoja odpowiedź i twoja reakcja w twoim sercu na to, co się stało. Jeśli zranili, mamy przebaczyć. Mamy błogosławić. Mamy się wstawiać. Jeśli dochodzi do momentu, gdzie ja sobie nie mogę wyobrazić, że się spotkam z jakimś bratem i z siostrą, to jest problem. To jest poważny problem. I nic wtedy nie da. Uwielbianie, modlitwy przebudzeniowe, nic nie dadzą. Do momentu, aż ukorzysz się i przyznasz się, że masz problem. I powiesz, Boże, przepraszam, oczyść moje serce. Ja potrzebuję kochać tą osobę. To jest Jego największe przykazanie. I to jest tu, gdzie my Go najczęściej ranimy. Dlatego, jeśli my pragniemy, aby On przyszedł i pozostał, to jest bardzo ważne, byśmy nauczyli się pilnować naszych serc. Powiem wam, że ja nie jestem w stanie tak żyć, że wypełnię pragnienia was wszystkich, jak mam żyć. I nie znam takiej osoby, która by umiała to zrobić. Ja sobie zdaję sprawę, że mogę w wielu waszych oczekiwaniach zawieść. Bo myślicie, że powinien taki, albo tak się zachować w danej sprawie, albo tak. Ale powiem wam, ja już to zauważyłem, że nieraz dochodzimy do takiego momentu, gdzie na przykład ja już myślę, no ta osoba, że no tak coś z nią jest nie tak, tylko że ta osoba ciągle doświadcza Boga. A ja, który o niej tak myślę, już dawno przestałem doświadczać. I zdrowy rozsądek w tym momencie podpowiada, że tamta osoba nie ma takiego wielkiego problemu, jak ja mam. I to jest ten moment, ja uważam, o którym Jezus mówi, że uważaj, bo masz belkę w swoim oku. Uważaj, że twoje widzenie jest całkowicie już zwichnięte. Tobie się wydaje, że ty coś wiesz, tobie się wydaje, że ty masz jakąś właściwą ocenę sytuacji, ale powiem wam, jedyny dowód na to, że jest w porządku z naszymi sercami, to jest to, że mamy miłość. Nic innego nie jest wystarczającym dowodem. Nic. Jeśli myślę coś o jakimś bracie czy o siostrze, ale za tym nie idzie szczera, prawdziwa miłość, to na jakiej podstawie mogę sądzić, że jest wszystko w porządku ze mną? A jeśli za tym wszystkim idzie cień urazy, trochę niechęci, jakiejś zazdrości, złośliwości, to ja już wiem od razu, co się dzieje. I to jest ważne, żebyśmy my nie oszukiwali samych siebie, bo myślę, że często się oszukujemy w tych sprawach. Też bojaźń jest tym, co mówi Salomon w 4 rozdziale, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Co jest tym źródłem życia, tak? Jezus mówił, że o wodzie żywej, która w tobie się stanie źródłem żywej wody wytryskującej ku życiu. To jest mowa o Duchu Świętym. To jest mowa o tym, że jest źródło miłości, jest źródło radości, jest źródło pokoju. I powiem ci, nic nie jest ważniejsze od tego, by napełniać się Duchem Świętym. Nic. To jest ważniejsze niż wszystkie skarby. On mówi, czujniej niż wszystkiego innego. Masz wielkie bogactwa, ale ważniejsze jest to, co masz w swoim sercu. Tam masz prawdziwy skarb. To jest źródło życia. To jest miłość rozlana w sercu. To jest pokój. I dlatego musimy strzec naszych serc. Strzec naszych serc. I to, co Jakub mówi, chcę to przypomnieć. To są naprawdę tak ważne rzeczy dla mego życia i mnie tak wiele razy ratowały, że ja nie wiem, czy ja bym w ogóle co było, gdybym nie stosował tych rzeczy. Trzeci rozdział. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, owoc sprawiedliwości ma zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Uważam, że ten fragment jest jednym z najlepszych w słowie do tego, aby ocenić stan swego serca, aby rozróżnić, co się dzieje w moim życiu, jaka siła panuje teraz w moim życiu. I tu jest mowa o trzech mądrościach, o mądrości cielesnej, demonicznej i tej, która przychodzi z góry, czyli mądrości Ducha Świętego. I w jeden sposób możesz to rozróżnić. Po owocu. Po owocu. Jakie postawy niesie to do twojego serca? Jeśli masz kłótliwość, zazdrość w swoim sercu, to nie jest to mądrość, która przychodzi z góry. I nigdy nie będzie. Jeśli ty się uniesiesz i będziesz po prostu krzyczał do kogoś rozdrażniony w gniewie, to ja wiem jedno. Duch Święty cię teraz nie prowadzi. I mnie też nie. Jeśli tak się zachowuje. I to powiem wam, nie jest problem, że nam się to potrafi przydarzyć, bo nam się wszystkim to potrafi przydarzyć. A kiedy ma się małe dzieci, to szczególnie się to nam nieraz może przydarzyć, że korki nam wywali. Ale problem się zaczyna, kiedy ja nie chcę z tego pokutować. Kiedy zaczynam to usprawiedliwiać. Wtedy zaczyna się problem. W momencie, kiedy wiecie, uniosę się, kiedy gniew powstanie w moim sercu, ale kiedy za chwilę przyjdę do Boga, powiem, Boże, przepraszam Cię, jestem w ciemności. Czuję złe rzeczy do brata. Przepraszam, oczyść moje serce. Pomóż mi go kochać. I nie ma problemu. Bóg przychodzi z oczyszczeniem. Ale jeśli te rzeczy są zagnieżdżone i nie chcę z tym nic zrobić, to jest wielki problem. I ja już mówiłem, że to jest tak, że każda myśl ma autora. Nie ma myśli, które się pojawiają znikąd. Tak? Czyli każda myśl to takie, że ktoś mówi. Mówi albo moje ciało, moja mądrość naturalna, mogą mówić demony. Na przykład jest powiedziane, że w sercu Dawida szatan wzbudził zamysł, aby policzył Izraela. Czyli pojawiła się myśl w jego sercu, no, trzeba policzyć Izraela. Zakon mówił, że to się Bogu nie podoba. Ale powstała myśl. On nie rozróżnił, poszedł za tym. Później były konsekwencje, tak? Musiał być skarcony z tego powodu. I jest też mądrość, która przychodzi z góry. I teraz, jeśli mądrość przychodzi z góry, jeśli to jest Duch Święty, to powiem ci tak. Nigdy nie poczujesz nic negatywnego do brata czy siostry. Nawet jeśli będziesz miał rozróżnienie, że ta osoba popełnia grzech, to nie sprawi w twoim sercu, że zaczniesz osądzać w zły sposób. Będziesz miał mu współczucie. Będziesz miał miłość do tej osoby. Będziesz chciał ją wyciągnąć z tego, ale będzie w tym miłość. Ale kiedy jest tak, że przychodzą pewne myśli i zamiast tego to oddziela cię od tej osoby i właśnie przychodzi osąd, krytyka i sprawia, i owoc tego jest taki, że ty po prostu nie chcesz za bardzo mieć relacji z tą osobą, że cię to tak jakby oddala od relacji, odpycha od relacji z tą osobą, to nie jest to Duch Święty. Nie jest to Duch Święty. I powiem wam, że mi osobiście wiele razy ratowało to życie. I to jest tak proste, jak Jezus powiedział, że dobre drzewo nie może wydać złych owoców, ani złe drzewo nie może dobrych. Duch Święty jest tym dobrym drzewem. Dlatego ja wiem, my rozmawiamy z sobą i możemy, powiem wam, wiedzieć, czy ktoś jest pełen ducha, czy nie. W jaki sposób? Przez postawę. To jest proste. Jeśli ktoś jest opryskliwy, arogancki, łatwo mówi złe rzeczy o innych, które innych ranią, to czy ja potrzebuję się modlić, ta osoba jest prowadzona Duchem Świętym? No ja w ogóle nie muszę się modlić. W ogóle. Dlatego, że słowo jest bardzo jasne w tym temacie. Owoc ducha to jest miłość, to jest radość, to jest pokój, łagodność, delikatność, skromność, tak? Cichość. To jest opis pewnego stanu, charakteru człowieka. Ktoś, kto jest pod panowaniem ducha, on taki ma być. Niezależnie od temperamentu, jaki ma. Niezależnie. Duch Święty to wnosi. I teraz ja to tak rozumiem, wiecie, że jest powiedziane w Tymoteusza w pierwszym rozdziale, pierwszego listu, że celem jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Ta miłość płynąca, ale skąd ona płynie? W Rzymian w 5 rozdziale jest powiedziane, że miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Więc Duch Święty w naszych sercach, w naszej duszy rozlewa swoją miłość, rozlewa swój charakter. Więc ta miłość jest płynąca z czystego serca. Więc ja rozumiem to tak, że jest to źródło, ale to źródło jest w najgłębszej części człowieka, które się nazywa duchem człowieka. I teraz to chce się rozlać na twoją duszę. Dusza to są twoje emocje, to są twoje myśli i to jest twoja wola. I często jest tak, my to już wiemy, że osoby ochrzczone Duchem Świętym, mówiące językami, są pełne złości, gniewu, zazdrości, tak? Zdarza się? Zdarza się. I co wtedy się dzieje? Duch Święty, on ciągle jest. Miłość w tobie ciągle jest. Potencjał do tego, by w tym chodzić, ciągle jest. Ale to źródło jest zagaszone. To pozostaje głęboko w twoim duchu. Ale w twojej duszy panują uczynki ciała. I powiem wam, dla mnie osobiście najważniejszą rzeczą w życiu chrześcijańskim to jest to, aby owoc ducha zastąpił uczynki ciała. To jest ważniejsze niż namaszczenie, niż obdarowanie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ja będę miał namaszczenie, Bóg mi da nie wiadomo jakie powołania, dary, będę po prostu zmarł, wskrzeszał. Ale jeśli tu nie będzie owocu ducha, to prawdopodobnie to się skończy wielką katastrofą. I dla wielu się skończyło. Którzy otrzymali coś, poszli i upadli. Bo sobie nie poradzili. Bo były rzeczy w ich sercach, które nie były do końca oczyszczone i załatwione. Ja w tym momencie rozumiem, że naprawdę, że wielkie przebudzenie przychodzi. Że to nie jest coś, co ma przyjść miesiąc, podmuchać po prostu i odejść. Dlatego też wierzę, że im większe to ma przyjść, tym dokładniejsze musi być przygotowanie naszych serc. bo inaczej może nas to powalić. Naprawdę ja tak wierzę. I Derek Pinson mówił o proroctwie kiedyś, które właśnie tak mówiło, że przyjdzie wiatr uświęcenia, a później wiatr mocy. Ale że jeśli nie wejdziemy w to uświęcenie, to później ta moc wielu powali i zniszczy. I możemy sobie nie poradzić. Więc to jest, i powiem wam, że z drugiej strony dla mnie nie ma nic piękniejszego, jak doświadczenie tego wewnętrznego pokoju, tej wewnętrznej harmonii, że tu w swoim sercu wiesz, że jest okej, że tu w swoim sercu masz świadectwo, że Bóg jest z tobą, bo Duch Święty się rozlewa w twoim sercu. Dla mnie osobiście to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. A jeszcze piękniejsza wydaje się właśnie po okresie, kiedy gdzieś się zagubisz, gdzieś namieszasz, po prostu coś tam nawywijasz, później w końcu dochodzisz do momentu, że no chyba trzeba się nawrócić i nagle przychodzisz, szczerze się uniżasz, wyznajesz i nagle jest. I po jakimś okresie, kiedy nie doświadczałeś, kiedy on był zasmucony z powodu twojego uniżenia, pokuty i oczyszczenia, Duch Święty rozlewa się. I to jest coś, naprawdę, ja uważam, co jest priorytetem dla nas. Priorytetem. Derek Prince też powiedział, nie szukajcie mocy. Mówi, szukajcie świętości. Mówi, jeśli będziecie mieli świętość, to jest niemożliwe, aby moc się nie pojawiła. To jest niemożliwe. To jest to, co dzisiaj było powiedziane, tak? Jeśli znajdą się czyste naczynia, to Bóg ma tyle rzeczy, które chce zrobić, że je użyje. Nie widzę takiej opcji, że tutaj jest Kościół czystych, świętych, wspaniałych naczyń i Bóg nic z tym nie zrobi dla tego miasta, dla tego narodu, dla świata. To jest niemożliwe. On ma taką pasję, by działać, by poruszać się, by dzisiaj uzdrawiać, by wypędzać demony, by nieść zbawienie ludziom. To jest jego pasja. Ale to jest, co powiedziano, on potrzebuje czystych naczyń. Czystych naczyń. I wiecie, ja ostatnio taki obraz kościoła też miałem krótki, ale mocny, kopnęło mnie to. Miałem tak jakby taki obraz, tak jasno przyszło do mnie, na nowo znów, że to jest Kościół Pana. Oczywiście ja cały czas jakąś mam świadomość, tak, że to jest Kościół Pana. Ale co to znaczy? Wiecie, ja zobaczyłem taki obraz, że kiedy my gdzieś powiedzmy trochę mniej widzimy, że to jest jego Kościół, to możemy na przykład robić taką rzecz, że na przykład może nam się nie spodobać, tak? Kogo on chce ustanowić, czy co zrobić. I wiecie, miałem taki obraz krótki, że to tak śmiesznie wygląda, że wyobraźcie sobie, że jestem w pałacu króla i król kogoś w pałacu, ja jestem gościem, tak, jestem zaproszony, jestem gościem i król przy mnie kogoś wprowadza i gdzieś mówi, weź tu sobie siądź, a ja po prostu wstaję, mówię, proszę cię, co ty tu w ogóle robisz? I go chcę wygonić. To jest takie proste, ale mnie to wstrząsnęło. My musimy pamiętać, kim my jesteśmy i kim on jest w swoim kościele. I tu potrzebujemy też bojaźni, dlatego że to on robi wszystko tak, jak on chce. I my w pewnym momencie możemy stanąć mu na drodze, jeśli nie będziemy wystarczająco ulegli. I to się wiele razy działo w historii, tak? Świadkowie mówią, że zazwyczaj było tak, że uczestnicy starych przebudzeń walczyli z nowymi przebudzeniami. To jest straszne, ale tak mówią fakty. Czyli ludzie się tak do czegoś przyzwyczaili, do pewnej pozycji, którą mieli, do wspominania po prostu. Ale co ty w ogóle będziesz mówić, człowieku, jak wiesz, jak to 40 lat temu w ogóle zaraz po wojnie, jak Duch Święty działał? I dzisiaj Duch Święty przychodzi zaczynać działać trochę inaczej i ci ludzie nie są w stanie wejść. Dlatego, że ciągle jest te wyobrażenie. A to robi ciągle król. A to są rzeczy, z którymi król i Pan przychodzi do swego ludu. I to nie jest powiedziane, że ktoś z nas nie znajdzie się kiedyś w takim miejscu, że coś ci się nie spodoba. Ale wtedy też najlepsze, co może być, zajrzeć w swoje serce. Popatrzeć, co tam jest. Jakie się rodzą postawy. Jakie się rodzą myśli. I człowiek będzie wiedział, gdzie jest. Także to jest to, co ja miałem w sercu. I myślę, że to jest bardzo ważne. Naprawdę bardzo ważne. Myślę, że też jak na przykład myśmy byli na modlitwie w piątek, tak? Nas było bardzo mało, ale na przykład jak była modlitwa, mnie to dotknęło, że w pewnym momencie ktoś klęka i wszyscy klękają. I wszyscy. I idzie modlitwa i czuć jedno serce, jedno. I myśmy tu płakali jak bobry po prostu w piątek. Tak Bóg dawał taką modlitwę. Wspaniałą modlitwę, naprawdę. Wspaniałą modlitwę. Ale widzę, jak jest niesamowicie właśnie ważne serce. Czysto jest serce. Że Biblia mówi, żeby mężczyźni, tak, na każdym miejscu znosili czyste ręce. Bez swarów i bez sporów. A co jeśli mamy modlitwę, ktoś wchodzi, a ta osoba... Myślisz, że Duch Święty będzie? Jeśli będzie, to przyjdzie, aby natrzeć na twoje serce, by cię przekonać do upamiętania. By ci okazać łaskę do nawrócenia, do oczyszczenia swojego serca. Aby mógł wlać miłość. Wiecie, dlaczego go te rzeczy zasmucają? Dlatego, że owoc Ducha to jest opis jego charakteru. To jest, on po prostu taki jest i on nie potrafi być inny. I zobaczcie teraz, jak się popatrzy tą listę, uczynki ciała, owoc ducha, to jest jak dzień i jak noc. To jest tak różne od siebie. Więc jego serce jest tak różne od naszego cielesnego, zepsutego serca. Jest tak różne. I jeśli ja chcę żyć z nim w głębokiej komunii, to ja nie mogę tych rzeczy wpuszczać do swojego serca, pozwolić im się zagnieździć. Dlaczego? Bo jego charakter jest zraniony. Bo jeśli ja nie chcę przebaczyć, bo jeśli ja chodzę w urazie, to ten, który jest łagodnością we mnie głęboko mieszka. Ten, który ma przebaczenie, który ma miłosierdzie, który ma miłość, jak on może się wyrazić? Skoro leży na dnie mojej duszy coś, co jest dla niego śmierdzącą obrzydliwością. On nie jest w stanie wtedy wyjść. Nie jest w stanie. To jest tak odmienne jego naturze. Więc on napiera wtedy po prostu, napiera. I chce ci przynieść światło, nawróć się z tego. Tutaj w tym Efezjan, co czytaliśmy, tak, o tym zasmucaniu, o tych złych rzeczach. Zobaczcie, jak to się kończy. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił. Czy masz osobę, dla której nie potrafisz być serdeczny? Uprzejmy. To masz sygnał, że potrzebujesz załatwić tą sprawę. Najpierw przed Bogiem, a później dobrze też z tą osobą się spotkać. Też. Powiem wam, że szczególnie to, co ja widzę, co my nieraz źle robimy, ja rozumiem to tak, że wiecie, rzeczy, które ja zgrzeszę, nie dotykają nikogo, ja wyznaję tylko Bogu. I ja słyszałem przykład, jak ktoś taki chciał być duchowy, że on wszystko chodził innym wyznawał i te rzeczy, które sam miał z Bogiem, to nie jest dobry pomysł na życie, ale teraz odwrotnie. Jeśli na przykład moje słowa, mam świadomość, że mogły kogoś zranić, uważam, że nie wystarczy załatwić sprawy, tylko powiedzieć, Boże, przepraszam, nie? Przebacz mi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówi, że jest ktoś, kto ma coś przeciwko tobie. Z powodu twojego postępowania. Więc mówi, zostaw swój dar na ołtarzu, tak? To jest, słuchajcie, tak, jakbyś tu stał, uwielbiał, nagle ci ta osoba się przypomina i ty opuszczasz ręce, dziękuję bardzo, odchodzisz, idziesz załatwiać sprawę, godzisz się z tą osobą, przepraszam, i wracasz do ołtarza i możesz już składać dar. To jest proste. To jest proste. I powiem więcej. Jeśli tego nie zrobisz, to twoja ofiara nie jest przyjęta i nie jest miła Bogu. Najpiękniejszych słów możesz używać. To nic nie da. I powiem wam, że relacja z Duchem Świętym jest najważniejszą relacją w naszym życiu. Tak uważam. Dlatego, że jeśli On jest w moim życiu, jeśli mnie prowadzi, jeśli mnie napełnia, to On zapewnia mi wszystko, co jest mi potrzebne. Tak? To jest to, co jest powiedział. On przyjdzie, On was wprowadzi we wszystko. Nie będzie problemu. Ale jeśli tu se zawalisz sprawę, to z drugiej strony nie pomoże nic i nikt. Nikt i nikt. Najlepsze konferencje nie pomogą. Naprawdę. Także to jest najważniejsze, ten utrzymywać tą relację z Nim. I to, co Marcin właśnie też tydzień temu mówił, że właśnie ta postawa, że Boże, zbadaj moje serce, tak? Oczyść, zobacz, czy kroczę dobrą drogą, czy drogą zagłady. Naprawdę, to jest coś, co ma normalne być w naszym życiu. Normalne. Że nie uciekamy od tego. Że my się nie boimy tego. Dlatego, że my chcemy Boga w swoim życiu. My chcemy Jego obecności. Dobrze, tyle. Może pomodlimy się krótko. Ja chcę teraz się pomodlić i teraz możliwe, że w czasie tego słowa coś dotarło ci, że masz problem. To ja chcę dać ci szansę, żebyś to załatwił. Okej? Amen. Duchu Święty, dziękujemy Ci, Panie, że Ty mieszkasz w nas. Dziękujemy Ci, że Panie, Ty jesteś tą miłością, radością, pokojem, że chcesz tego dla każdego z nas, Panie, że chcesz udzielać nam swojego życia, że chcesz udzielić nam swojej natury, że Ty masz tą moc do przebaczenia, Ty masz moc do pojednania, Ty masz moc do kochania tych, którzy nas zranili. W Tobie jest ta siła i łaska, ale chcemy Ci pozwolić. Chcemy się przyznać, Panie, jeśli są rzeczy, ja proszę teraz, abyś Ty badał nasze serca, abyś Ty przenikał nasze serca, Duchu Święty, abyś pokazał nam, Panie. Panie, jeśli gdzieś w relacji z kimś jest coś grzesznego, jest coś złego, to prosimy, pokaż nam to, Panie, abyśmy mogli to odrzucić, abyś Ty mógł rozlać swoją miłość, Panie, w nasze serca. Ja proszę Cię o to, Królu, teraz. Proszę Cię o to, Boże, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś w nas źródłem żywej wody. Że jesteś źródłem życia. Że chcesz nas napełniać, Panie. Że jesteś obecnością Bożą w nas. Dziękuję Ci, Duchu Święty. I proszę Cię o to, Panie. Proszę Cię, pokazuj, Panie. Niech każdy będzie teraz, Panie, jak dziecko przed Tobą, Panie. Dziękuję, że nie musimy się bać. Że możemy Ci zaufać. Możemy w ufności otworzyć serce i wiedzieć, że jeśli Ci wyznamy coś, to Ty nas nie odrzucisz. Ty nas oczyścisz, przebaczysz, uleczysz, odnowisz. Jeśli, Panie, gdzieś są rzeczy, które właśnie sprawiały, że to źródło nie mogło bić, pomóż nam się z tym rozprawić. Nie chcemy pozostawać, Panie, na suchym miejscu, kiedy Ty wylewasz swoje wody, Panie, w tych czasach. Nie chcemy. Nie chcemy, by ktokolwiek z nas pozostał poza łaską Twoją, Panie. Nie chcemy. Dlatego, że wszyscy potrzebujemy Twojej łaski każdego dnia. Wszyscy, Panie. Panie, a przyznaj, że bez Twojej łaski jestem nikim. Niczym. Nic nie potrafię, nic nie mogę. Potrzebujemy Twojej łaski, ale Ty, Panie, masz łaskę dla pokornych. Dla tych, którzy są w stanie się przyznać. Dla tych, którzy są w stanie zgodzić się z osądzeniem, które Twoje słowo przynosi. Nie jakiś człowiek. My, Panie, ale Twoje słowo jest lustrem dla nas. I chcemy stanąć i naprawdę zobaczyć, czy jest miłość w sercu, czy jest braterstwo, czy jest życzliwość, czy jest uprzejmość, czy może jest niechęć, uraza. Proszę Cię, to Królu, każde serce, by każdy miał tą łaskę nawrócić się i oczyścić się przed Tobą, Panie, w Twojej wspaniałej krwi, Jezu, Panie. Panie, bo chcę być Kościołem, gdzie jest braterstwo. Gdzie jeśli już wznosimy ręce, to są czyste ręce. Że nikt nie patrzy krzywo na drugiego. Ale tworzymy kochającą się rodzinę, kochające się ciało, kochający się zespół, Panie. Gdzie się troszczymy o siebie, gdzie kładziemy życie za siebie, Panie. Czyń to, Królu. Czyń to. Po to, abyś Ty mógł się poczuć jak w domu. To jest dla Ciebie, Jezu. Abyś Ty mógł przyjść jak do swoich braci i sióstr i czuć się jak w domu. Ze względu na miłość, ze względu na to, jak siebie traktujemy, ze względu na to, abyś poczuł się jak w domu, Jezu. I aby Ci się nie chciało odejść, ale abyś pozostawał z nami, Jezu. Pozostawał, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Królu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen.